Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej goście doktor nauk medycznych Wojciech Narożański, specjalista urolog. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
I lekarz Mateusz Głębin, również specjalista urolog. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panowie są lekarzami pracującymi w oddziale urologii i urologii onkologicznej Szpitala Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Będziemy dzisiaj rozmawiać o prostacie. Zaprosiłam was, żebyśmy porozmawiali o tym organie. Nazywany jest też gruczołem krokowym, sterczem. W zależności kto mówi, to albo mówi prostata, albo stercze, albo gruczoł krokowy. Chodzi o jeden organ, który ma każdy mężczyzna. Powiedzmy na początek naszym słuchaczom, jakie jest jego znaczenie dla organizmu mężczyzny?
Prostata ma na zasadę, ma znaczenie głównie takie, że wydziela pewne substancje, które pomagają przy zapłodnieniu, przy nasieniu, przy prawidłowej funkcji.
I prostaty nie ma kobieta, krótko mówiąc.
Tak, oczywiście. Mm-hmm. Niemniej minimalny poziom PSA też możemy stwierdzić u kobiet, bardzo niewielki. Ogólnie narząd bardzo ważny, podpierający cały pęcherz moczowy, służący też, zwiększający ten opór nasz w oddawaniu moczu.
Można powiedzieć, że przez całe życie mężczyzny, od dziecka, od niemowlęcia do wieku słusznego, on się zużywa, tak bym powiedziała w cudzysłowie. Prostata się zużywa, krótko mówiąc, i jest coraz starsza, coraz gorzej funkcjonuje, coraz gorzej pracuje. Może tak być?
Można tak to sprecyzować. Mhm. Ogólnie prostata przez całe nasze życie generalnie rośnie. Polega to głównie, wynika to z przyczyn hormonalnych, z metabolitów testosteronu, których no, im dłużej żyjemy, tym dłużej one oddziaływują na prostatę. Poza tym zmienia się też stosunek estrogenów do androgenów. W bardziej podeszłym wieku im się starzejemy. No i generalnie rozmiar stopniowo z wiekiem rośnie. Mhm.
A co się dzieje takiego, panie doktorze, w organizmie mężczyzny, że możemy powiedzieć, że ona z wiekiem u wielu mężczyzn przerasta wręcz? Czyli bo doktor powiedział, że ona rośnie cały czas, tak? A przerastanie to jest już jakiś krytyczny stan? Co to znaczy?
To jest tak, że ona w pewnym momencie, u niektórych osób, to zależy od przede wszystkim genetyki, ale też od sposobu, w jakim żyjemy, jak się odżywiamy, w pewnym momencie zaczyna zwiększać swoją objętość. A jest na drodze odpływu moczu między pęcherzem a cewką moczową. Więc jak się robi duża, to zmniejsza światło tej cewki moczowej, co powoduje utrudnienie w odpływie moczu. To skutkuje wieloma objawami, o których zaraz opowiemy. Ale tu chciałem zwrócić uwagę na pewną przyczynę, że zespół metaboliczny jest odpowiedzialny za to, że ten gruczoł krokowy rośnie.
I co mamy na myśli zespół metaboliczny?
No właśnie. Czyli nasz sposób życia, czyli złe odżywianie, nasza otyłość, co z czasem prowadzi do cukrzycy, do nadciśnienia. Ten tłuszcz, który mamy w brzuchu, który produkuje toksyczne substancje. Wiemy już o tym, że u osób otyłych, u osób właśnie z tym zespołem metabolicznym, ten przerost gruczołu krokowego jest częstszy.
Mhm, ale to można powiedzieć, że jeśli mężczyzna jest szczupły, to może w ogóle nie mieć takiego problemu z prostatą przez całe życie? To znaczy, że będzie tak, musiał się w pewnym momencie leczyć z tego tytułu?
To nie wszyscy będą mieli przerost gruczołu krokowego. Oczywiście zależy to od genetyki, ale jeżeli dbamy o nasze ciało, dbamy o to, żeby nie mieć za dużo tkanki tłuszczowej, żeby się dobrze odżywiać, no to prawdopodobieństwo tego, że ta prostata będzie przerośnięta, jest mniejsze.
Mhm. Mówisz,
mamy na to wpływ.
Tkanka tłuszczowa u kobiet, nie wiem czy u mężczyzn również, to może pytanie będzie zaskakujące i podchwytliwe, zawiera estrogeny, czyli te damskie hormony, prawda, rozrodcze. Czyli jak mężczyzna jest otyły, to też tych estrogenów może mieć więcej i to będzie wpływało też na prostatę, czy nie idźmy w tym kierunku w tej rozmowie może?
Oczywiście, przede wszystkim otyłość i zespół metaboliczny zwiększają stan zapalny organizmu. Mhm. To wszystkie choroby tego typu nasila różne szkodliwe dla naszego ciała wyniki. Mhm.
Rozumiem. A dlaczego pojawiają się te problemy z oddawaniem moczu albo zbyt częste oddawanie, to, że mężczyzna zaczyna odczuwać i jego otoczenie też zauważać, że on częściej szuka toalety, prawda? Że nawet są takie sytuacje, że jak wychodzi gdzieś z domu, to pierwsze co robi, gdzie idzie, to żeby wiedzieć, gdzie jest toaleta, tak? Żeby w razie co szybko móc skorzystać. Czy to jest jest jakby przyczyna tego przerastania i uciskania, czy jakieś inne jeszcze powody mogą być, że te, odczuwamy to i pierwszy objaw to jest właśnie to oddawanie moczu zbyt częste?
Takie zbyt częste oddawanie moczu nazywamy często parciami naglącymi, łącznie z tym, że może się zdarzyć też nietrzymanie moczu do tego. To głównie bierze się z dwóch możliwych przyczyn. Albo to jest przyczyna neurologiczna, to jest częstsze też u kobiet, no bo tam nie ma prostaty, nie ma... Zdarzają się oczywiście jakieś przeszkody w oddawaniu moczu u kobiet, ale raczej to jest kwestia częściej neurologiczna. A u mężczyzn to może być też jakieś przyczyny bólu w kręgosłupa, odnerwienia tego pęcherza, ale też prostata, która uwypukla się w stronę pęcherza, uciskając trójkąt pęcherza, uciskając struktury nerwowe, które tam się znajdują, jeszcze częściowo zmniejszając pojemność pęcherza, jeżeli jest bardzo powiększona. I to wszystko dodaje się do siebie, powodując, że częściej wstaje się do toalety w nocy.
Bo ile razy to jest normalne w nocy, żeby wstać do toalety? Bo jeśli ktoś przez lata wstaje kilka razy, no to jest do tego przyzwyczajony i dla niego i dla jego rodziny może to się wydawać jakby normalne. No starość, tak? Częściej trzeba. Ale czy to jest rzeczywiście takie fizjologiczne, żeby...
Musimy sprecyzować, bo jeżeli pacjent pije wieczorem dużą ilość płynów, no to będzie wstawał w nocy, no bo to jest normalny organizm, musi się pozbyć tego płynu. Ale jeżeli ograniczamy sobie podaż płynów wieczorem, czyli pijemy do tej godziny 19, 20, a potem już nie pijemy, no to fizjologia to jest raz w nocy. Jeżeli wstajemy więcej, no to należałoby jednak podejść do urologa i z nim o tym porozmawiać.
Mm-hmm. Te pierwsze kroki kierujemy do lekarza rodzinnego, żeby dostać skierowanie do urologa, tak?
Tak, ponieważ...
Lekarz rodzinny nic nam tutaj nie pomoże, trzeba iść do urologa.
Nie. No lekarz właśnie. Rodzinny to jest doktor, który no, zna historię pacjenta i wie o tym, że przyczyny takiej nokturii, czyli tego, że wstajemy w nocy, mogą być różne. To może być cukrzyca, to mogą być leki, które dostaje pacjent, to może być jeszcze wiele, wiele innych chorób, które objawem mamy właśnie to wstawanie w nocy.
No właśnie, bo chciałabym tutaj sprecyzować. Wielu pacjentów w tym wieku podeszłym, czy nawet w wieku średnim, bierze na przykład leki na nadciśnienie, które często powodują taki skutek uboczny, jak nadmierne, prawda?
Dlatego właśnie
spacery właśnie w nocy leki, do toalety.
Te leki, które odwadniają, zwykle przepisujemy, lekarze przepisują pacjentom, żeby brali rano. Żeby nie brać ich na wieczór, ponieważ no to skutkuje tym, że pacjent musi chodzić do toalety, nie wysypia się, no a to już jest
czyli
duży
problem. Czyli po prostu sprawdzić najpierw, co bierzemy
dokładnie, jakie leki,
przed snem czy dobrze je bierzemy, porozmawiać o tym z lekarzem rodzinnym, a jak już dostanie taki pacjent skierowanie do lekarza urologa, no to jakie badania i co będzie sprawdzane na takiej pierwszej wizycie, kiedy on przyjdzie i powie, no wstaje częściej, mam problem z oddawaniem moczu, czy on właśnie będzie miał problem, może mieć problem, czy niekoniecznie musi być problem z oddaniem tego moczu, bo zbyt częste załatwianie się w nocy nie oznacza, że pacjent ten pęcherz opróżnia, rozumiem, tak? Że on może na przykład tylko trochę go opróżnić i dlatego musi za chwilę znowu lecieć, bo znowu ma to parcie, o którym pan doktor mówił, tak? Na mocz.
Przede wszystkim zacząłbym od tego, że takich przyczyn i wstawania w nocy, i częstego chodzenia do toalety, i różnych innych typów objawów pieczenia przy oddawaniu moczu jest około ponad 10. Między innymi to może być zespół pęcherza nadaktywnego, samopowiększenie prostaty, o którym teraz rozmawiamy, kamienie w pęcherzu mogą być. Więc
niekoniecznie prostata za wszystko odpowiada, tak?
I zwykle najlepiej, jak pacjent zgłosi się na pierwszą wizytę od razu z wynikiem PSA i badania ogólnego moczu, bo już jesteśmy w stanie coś mu zaoferować. Zwykle koniecznie musimy wykonać jakieś podstawowe badanie, czy sprawdzić WSG, rozmiar prostaty, czy też nie ma jakichś tam wad w nerkach. Potem wykonujemy badania laboratoryjne, jak PSA, kreatyninę najczęściej i badanie ogólne moczu, upewniając się, że ani nie ma infekcji w drogach moczowych, ani nie występuje krwiomocz, czyli obecność krwi w moczu. No i oczywiście zbadamy PSA i jest oczywiście wykonywane też badanie palcem prostaty, czy nie jest ona jakoś bardzo powiększona, czy nie ma tam jakichś nietypowych struktur. No oczywiście musimy wykluczyć chorobę nowotworową.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, ile to czasu może trwać? Znaczy, jak długo rozwija się ten łagodny, no, ta prostata rośnie do takiego momentu, kiedy zaczyna to już być no, niebezpieczne dla zdrowia albo uciążliwe dla tego pacjenta? Bo tak sobie myślę, że mężczyźni to pewnie niekoniecznie chętni są, żeby zaraz przy pierwszych objawach biec zaraz do lekarza. Przynajmniej część mężczyzn może to odwlekać i pewnie odwleka, bo się panowie tak przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że jednak odwlekają czasami. To ile to może trwać i kiedy to już jest nieodzowne, że trzeba po prostu się udać, jak co się dzieje?
cały proces przerostu gruczołu krokowego trwa latami, dziesiątkami lat.
Zaczyna się kiedy? W jakim wieku mniej więcej? Że no, to już zaczyna być przerośnięte, a nie fizjologicznie takiej wielkości jak...
To różnie. I to, to widzimy i młodych pacjentów, u których ta prostata jest już całkiem duża. Więc to trudno powiedzieć, że to w konkretnym wieku zaczyna rosnąć.
Bo rozumiem, że jakaś norma jest co do wielkości prostaty, tak? Którą wy stosujecie, nie wiem, badając właśnie chociażby w USG, że prostata powinna być takiej wielkości, jak jest większa, no to już jest zaczyna się ten przerost, tak?
Tak, ale to zostawiamy tą decyzję do oceny urologowi, ponieważ i inną wielkość prostaty będzie miał drobny mężczyzna, który ma niewielki wzrost, jest szczupły, a inną prostatę będzie miał człowiek, który ma 2 metry, jest dobrze zbudowany, prawda? To dla jednego i drugiego ten wymiar będzie różny, ale, ale jak gdyby stosowny dla danego człowieka. Tak naprawdę najważniejsze jest to, czy ta prostata powoduje dolegliwości. Czy powoduje dolegliwości, które przeszkadzają w życiu, czyli to, że pacjent musi wstawać w nocy, że jest się nie wysypia, to, że w toalecie ma policzone wszystkie kafelki, bo spędza tam dużo czasu, żeby ten mocz oddać, że w momencie, kiedy zaczyna planować trasę w mieście, sprawdzając, gdzie są otwarte toalety, to już jest czas, żeby najwyższy czas, żeby zgłosić się do urologa. Także to są takie objawy, które przeszkadzają w życiu, zaczynają nam dokuczać. I niepotrzebnie ludzie te objawy próbują ukrywać, mówią o tym, że często tak było, że już jest od wielu lat tak. Tak naprawdę my mamy środki farmakologiczne, które mogą pomóc, które mogą złagodzić te objawy. No i na samym końcu mamy różne techniki i możliwości operacyjne, żeby temu pacjentowi pomóc.
Będziemy o tym mówić, ale chciałam tu w tym momencie zapytać, czy to ma znaczenie właśnie moment, w którym się zgłaszamy, bo jeśli pacjent ma przechodzoną, że tak powiem, tą chorobę i już długo się boryka z tymi problemami, to dalsze leczenie może się jakoś komplikować, czy na tym wczesnym etapie jest mniejsze ryzyko, większa szansa na to, że leczenie się uda?
Ogólnie mamy takie 3 etapy rozwoju tej choroby. Najpierw pacjent ma takie objawy, że ciężko mu się wysikać, ten strumień moczu jest wolniejszy. Potem dochodzą objawy tak zwane podrażnieniowe, czyli pojawiają się te parcia, te częste chodzenie do toalety, jakieś inne problemy i zaczyna być to uciążliwe. I wtedy ta ściana pęcherza moczowego przerasta, ona się staje grubsza, ponieważ tak jak pompa, ona musi większe ciśnienie generować, żeby wycisnąć ten mocz z tego pęcherza. No i jak przechodzimy ten etap, to jest taki dobry moment, początek takich objawów, żeby wykonać jakąś operację, no oczywiście, jeżeli leki były wcześniej włączone. Jeżeli pacjent przechodzi ten etap, to pojawia się wówczas już zmęczenie tego pęcherza i ta ściana pęcherza staje się coraz cieńsza, coraz słabsza i wtedy dochodzi już do zadlegania moczu.
I to się wiąże dla pacjenta z czym? Że on nie jest w stanie się wtedy załatwić? Czy nie wiem, zatrzymuje się ten mocz? Co się może dziać?
Może najpierw tak. Jeżeli ta ściana pęcherza jest pogrubiała, to są to kwestie, jeżeli odblokujemy teraz ten przepływ moczu, to ona wróci do normy. Jeżeli już to pacjent przechodzi i on będzie zniszczony, to on zacznie się niszczyć ten pęcherz i ten mocz zacznie zalegać, nie będzie miał siły tego wyprzeć i nawet w tym momencie operacja prostaty, żeby być zrobiona za późno, czy tam włączenie leczenia oczywiście alternatywnego, spowoduje, że może do końca życia być już problem z tym pęcherzem, że on nie będzie pracował prawidłowo.
Czyli to co, taki wiąże się to konkretnie z na przykład, nie wiem, koniecznością
czasami trzeba
cewnika, wtedy, tak?
Mimo operacji prostaty czasami trzeba utrzymać cewnik.
Albo jakieś operacje właśnie wyłonienia w inny sposób pozbywania się moczu z pęcherza.
No,
tak?
Jakoś musimy ten mocz odprowadzić na zewnątrz. Albo przez nakłucie, albo przez cewnik najczęściej.
Panie doktorze, czy jak w rodzinie były problemy z prostatą? Miał dziadek, tata, to ten syn również jest w jakiś sposób bardziej zagrożony, czy tutaj genetyka ma mniejsze znaczenie, a ten styl życia bardziej jest istotny?
Genetyka ma duże znaczenie w raku prostaty. Jeżeli mamy wywiad raka prostaty, szczególnie w młodym wieku u ojca, u wujków, no to jednak trzeba szybciej się zgłosić do urologa i szybciej rozpocząć tą diagnostykę w kierunku raka prostaty, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. W przyroście gruczołu krokowego tak, widzimy to. Widzimy to, że jednak są rodziny, które częściej chorują, ten gruczoł krokowy rośnie szybciej i te dolegliwości szybciej narastają.
A otyłość, cukrzyca, albo częste infekcje pęcherza moczowego, to jest coś, co sprzyja powiększaniu się prostaty albo chorobom prostaty w ogóle? Czy to nie ma znaczenia i zupełnie jest odrębna sprawa?
To, co mówiliśmy, zespół metaboliczny, czyli to, co pani wymieniła te objawy, to są właśnie objawy, które należą do zespołu metabolicznego. I tak, w takich sytuacjach ten przerost gruczołu krokowego jest szybszy, gruczoł krokowy jest większy i
a bakterie, jakieś infekcje i tak dalej, to nie jest, czy to jest jakoś udowodnione naukowo również, że infekcje na przykład pęcherza częste, no mężczyźni mają rzadziej niż kobiety, ale czy na przykład one mogą wpływać na w ogóle rozwój chorób pęcherza, w tym na przykład też na przerost prostaty, coś wiemy na ten temat, czy to się raczej nie wiąże ze sobą?
Oczywiście wszystkie stany zapalne pogarszają i psują narządy. To dotyczy to każdego narządu, a zwłaszcza pęcherza, kiedy bakterie potrafią, to co ważne, jakby, jeżeli ktoś ma nawracające infekcje z mężczyzną, to generalnie te bakterie siedzą w prostacie, tworzą konglomeraty, ciężko je czasami z tej prostaty usunąć, co też powoduje, że czasami wskazaniem do operacji jest same nawracające infekcje u mężczyzny.
A takie pytanie, czy przerost prostaty może mieć związek z ewentualnym nowotworem tego organu, narządu? Czy mężczyźni z nowotworem mają zwykle przerost prostaty? Ta prostata przy nowotworze będzie rosła? No bo nowotwór to jednak jest coś, co tam rośnie, prawda? Ale czy ona jest również, że to jest tak jakby podwójna choroba trochę?
Nie, to są dwie oddzielne choroby. To jest tak, że oddzielnie mówimy o łagodnym przeroście gruczołu krokowego i oddzielnie mówimy o nowotworze prostaty. To jest tak, że jeżeli pacjent ma bardzo dużą prostatę, to wcale nie znaczy, że musi mieć nowotwór. I z drugiej strony patrząc, pacjent z bardzo małą prostatą może mieć zaawansowanego raka prostaty. Także to są dwie choroby, które współistnieją w tym samym narządzie.
Ale nie muszą wcale występować jednocześnie i mieć jakby jedna wpływ na rozwój drugiej.
Tak.
Panie doktorze, a teraz też coraz częściej mężczyźni korzystają z takich zastrzyków z testosteronu w okresie andropauzy. Niektórzy się często na to decydują. Mhm. Czy to może mieć jakiś wpływ, spowolnić, zatrzymać, albo wręcz zapobiec przerostowi prostaty, czy wręcz przeciwnie? Może stanowić jakieś ryzyko dla mężczyzny, że pojawi się albo choroba nowotworowa, albo właśnie dojdzie do łagodnego rozrostu tego gruczołu.
Tak jak zaczęliśmy, metabolity testosteronu zwiększają i nasilają tempo rozrostu tej prostaty, czyli szybciej ona będzie wzrastać z rozmiarem. Jeżeli pacjent będzie suplementował sobie, zwłaszcza niekontrolowanie testosteron, czyli będzie znacznie przekraczał te poziomy bezpieczne, będzie się trzymał wysokich granic normy, mimo że już jego ciało, że tak to powiem, ograniczyło te poziomy, to prostata szybciej narośnie.
Bo to rozumiem, dotyczy nie tylko mężczyzn w okresie andropauzy, ale też młodych mężczyzn, którzy podają sobie testosteron na przykład w innych celach, tak? W celach budowania, nie wiem, masy mięśniowej, czy jakichś treningowych, czy innych.
Suplementacja testosteronu generalnie bez wskazań i u młodych mężczyzn, którzy chcą mieć potomstwo, generalnie nie jest dobrym pomysłem, bo niestety powoduje dużo takich powikłań w osi hormonalnej. Więc tego oczywiście nie zalecamy. Jeżeli chodzi o suplementację osób w starszym wieku, które już jakby są po okresie rozrodczym, nie ma ona generalnie, jeżeli poziom testosteronu jest bardzo niski, nie ma ona negatywnych specjalnie następstw, a powoduje poprawę samopoczucia. Oczywiście trzeba pamiętać, że nasilą się objawy przeszkody podpęcherzowej, czyli tego oddawania
mocy. Generalnie trzeba być pod kontrolą wtedy, jak się przyjmuje
oczywiście
tego typu suplementację testosteronu.
A jeżeli chodzi o nowotwór, bo to też ważne, że do podkreślenia, uważa się, że suplementacja testosteronem, jeżeli poziom jest niższy niż standardowy i utrzymywanie go do poziomu takiego standardowego nie wpływa specjalnie na ryzyko raka.
Mhm. Tak, a nawet są prace, które mówią, że zmniejsza prawdopodobieństwo. Ale tutaj zaczęliśmy bardzo ważny temat. Ja chciałbym, korzystając z tego, że słuchają nas mężczyźni, to ta suplementacja
testosteronu. Kobiety też słuchają na pewno.
Tak, ale tutaj chciałem zwrócić uwagę na pewną kwestię dotyczącą tych zaburzeń hormonalnych, które powodujemy przez egzogenne, czy dodatkowe wprowadzanie testosteronu do naszego organizmu, żeby zbudować mięśnie. To niestety odbija się na tym, że nasze jądra, które normalnie produkują testosteron, są hamowane. A w związku z tym dochodzi do ich zaniku. Czyli widzimy mężczyznę, który ma potężne mięśnie, jest potężnie zbudowany, ale w majteczkach tam te jądra są bardzo malutkie, bo one po prostu przestały produkować testosteron, ale też ma to wpływ na spermatogenezę, czyli na tworzenie plemników i potem problemy z tym, żeby taki no, mocno przetestosterowany mężczyzna był ojcem.
Mhm. Wróćmy w takim razie do już leczenia operacyjnego i w ogóle leczenia przerostu prostaty. To kiedy ta decyzja zapada? Rozumiem, że najlepiej w tej drugiej fazie, o których pan doktor wymieniał, i zapada ta decyzja, ale czy są sytuacje, w których takiej operacji zrobić po prostu nie można? Nie, czy to operacja resekcji, czy częściowej, czy w całości prostaty, to jest operacja dla każdego mężczyzny?
Generalnie wybór metody leczenia operacyjnego jest bardzo skomplikowany. Bo bierzemy tu pod uwagę i jakim pacjent jest w stanie zdrowia, w jakim jest wieku, ale też jego oczekiwania. Są różne metody w zależności od tego, czy on chce bardziej permanentnie pozbyć się problemu, czy zmniejszyć te objawy na jakiś czas z myślą, że w przyszłości i tak będzie konieczna operacja taka ostateczna. Mamy przede wszystkim metody mało inwazyjne, które polegają głównie na zmniejszeniu trochę objętości tej strefy przejściowej, tej, która blokuje ten przepływ moczu.
Tak, o szczegółach powiemy za chwilę, ale w takim razie, czy można zrobić nie robić operacji? Znaczy są panowie, którym powiecie, nie, pan się nie możemy zrobić. Z przyczyn anatomicznych albo jakichś innych przyczyn jest to w ogóle możliwe?
Znaczy jest tak, że żeby pacjent przeszedł zabieg operacyjny, musi mieć odpowiedni poziom zdrowia. Jeżeli anestezjolog nam nie jest w stanie znieczulić pacjenta, no to takiej operacji radykalnej
nie
jesteśmy w stanie
zrobić. Czyli liczy się też inny stan zdrowia, czyli
tak,
taki ogólny dobry stan zdrowia w sensie serca, ciśnienia i tak dalej. Tak,
takiemu pacjentowi możemy zaoferować inną metodę, metodę mniej inwazyjną, na przykład leczenie ciepłem czy gorącą wodą. Są różne nowe techniki, które mniej obciążają, ale są też mniej skuteczne.
Mm-hmm. Bo tak sobie myślę też, że dużo się teraz mówi o operacjach robotycznych. One są prowadzone i pan doktor operuje nowotwory prostaty robotem, tak?
Tak.
Da Vinci. Natomiast czy przerost prostaty to w ogóle jest możliwe, żeby operować kiedykolwiek takim robotem ze względu, czy każdemu pacjentowi? Bo pozycja, w jakiej jest pacjent, już jest taka, powiedziałabym, kontrowersyjna, ponieważ on jest głową w dół, tak? W trakcie leczenia robotem.
Tak.
I trzeba
znaczy,
to wytrzymać.
Tak, całkiem tak? No, głową w dół.
Ale trzeba to wytrzymać.
Pochylony. Tak, natomiast oczywiście...
To też nie jest dla każdego, tak?
Jest technika z wykorzystaniem robota do leczenia przerostu gruczołu krokowego, szczególnie tych dużych gruczołów krokowych. I oczywiście taki zabieg jest możliwy i to nie jest trudny zabieg do wykonania robotem. Natomiast no, tutaj się pojawia problem finansowania mhm. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Tak, ja chciałam się zatrzymać na tych aspektach związanych jakby z pacjentem i tym, czy można każdego właśnie chociażby tą głową w dół zawiesić na tym robocie i wykonać taką operację tak czy inaczej, prawda? Czy to nowotworu, czy łagodnego rozrostu.
Ale nie, trzeba mieć zdrowie,
żeby taką operację przejść. Doktor nauk medycznych Wojciech Narożański, specjalista urolog i lekarz Mateusz Glembin, również specjalista urolog z oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala imienia Świętego Wojciecha w Kopernikus w Gdańsku są moimi gośćmi. Teraz proszę państwa, krótka przerwa, a po niej dalszy ciąg. Mówić będziemy między innymi o właśnie nowoczesnych technikach chirurgicznych w leczeniu łagodnego przerostu prostaty.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. W studiu ze mną są doktor nauk medycznych Wojciech Narożański, specjalista urolog i lekarz Mateusz Glembin, również specjalista urolog z oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Rozmawiamy o leczeniu łagodnego rozrostu prostaty i chciałam zacząć tą część od tego, żeby zapytać panów, ile jest możliwości leczenia chirurgicznego prostaty i jak zmieniały się w ostatnich latach te techniki. Jak to w tej chwili wygląda w takiej waszej praktyce klinicznej?
No kiedyś podstawowym leczeniem operacyjnym była klasyczna operacja z usunięciem tego gruczołu i cały czas operacje ścięcia tego gruczołu przez cewkę moczową, czyli tak zwany TURP, czyli elektroresekcja przezcewkowa. W ostatnich latach mimo wszystko pojawiają się nowe technologie, jak na przykład onkulacje laserowe, właśnie tak jak wspomniał już dr Narożański, różne techniki małoinwazyjne, wszczepianie różnych stentów tymczasowo do prostaty, użycie gorącej pary wodnej.
To w zależności od właśnie stanu zdrowia pacjenta i możliwości jego, jakby fizycznych, tak?
I oczekiwań.
I oczekiwań także, tak? A ten rodzaj operacji jak się dobiera? To znaczy, nie wiem, do wielkości prostaty, właśnie do stanu zdrowia, no to już wiemy, czy pacjent musi po prostu wytrzymać znieczulenie na przykład ogólne, czy i tak dalej. No to jest jasne, ale jeśli już skupimy się na samej prostacie, to jak dobieracie konkretną metodę do konkretnego pacjenta? Na czym to polega?
Przede wszystkim kierujemy się wielkością tej prostaty. Metodą endoskopową operujemy prostaty, które no, zabieg może trwać około 1,5 do 2 godzin.
Proszę sprecyzować, co znaczy metoda endoskopowa, żeby słuchacze zrozumieli dokładnie, o co chodzi.
Tak, po polsku to jest tak, że wchodzimy przez cewkę moczową narzędziem, wtedy widzimy tą prostatę i przy użyciu albo prądu, albo dzięki laserowi jesteśmy w stanie tą prostatę usunąć. Natomiast ogranicza nas w pewien sposób wielkość, dlatego że no, czas zabiegu jest, nie możemy przekraczać jakiegoś czasu, przy którym no, będzie to niebezpieczne dla pacjenta, jego organizmu. Dlatego prostaty, które są duże, powyżej 120-150 ml, operujemy metodą otwartą, żeby ten zabieg zrobić szybko, sprawnie, i jak najmniej obciążać pacjenta.
Różnica dla pacjenta jest później, rozumiem, też w dochodzeniu do zdrowia. No właśnie, jaka jest różnica? Żeby nie panowie też sobie, nasi słuchacze, uświadomili, że nie warto czasami czekać, prawda, z decyzją o udaniu się do urologa, bo potem komplikacje tego mogą być, rozumiem, większe.
Tak.
I problem większy.
Ponieważ jeżeli wykonujemy tą operację wchodząc przez cewkę moczową i wykonujemy ten zabieg endoskopowo, czyli bez nacięcia, no to proces powrotu do zdrowia i gojenia jest bardzo szybki. Natomiast jeżeli ta prostata już jest, zaniedbamy się i ta prostata już jest bardzo, bardzo duża, no to musimy przeciąć brzuch, musimy przeciąć pęcherz moczowy. Wtedy no, usuwamy tą prostatę, ale proces gojenia, tego jak pacjent dochodzi do zdrowia, jest dużo dłuższy. No i niestety rana boli, tak? Bo są przecięte mięśnie, są przecięte powięzi i to wszystko długo trwa i boli, więc warto zająć się tą prostatą wcześniej niż późno.
Mógłby pan doktor nam opowiedzieć troszkę o na czym polega operacja z użyciem lasera? Już wiemy, że laser wprowadzany jest przez cewkę moczową, co też może się wielu ludziom w głowie nie mieścić, jak to można zrobić, żeby laser wprowadzić przez cewkę moczową. Generalnie to jest jakieś małe, prawda, małej średnicy narzędzie, niewielkie. Proszę opowiedzieć o tych operacjach, ile one trwają, co tam się robi i jak przez tą cewkę moczową można tą prostatę wyjąć? Bo to myślę może też interesować słuchaczy.
Ogólnie do ciała pacjenta wprowadzamy cystoskop, czyli taki sprzęt, który służy do oglądania cewki. To jest rodzaj endoskopu stosowany też w innych...
Taki jakby wziernik, tak?
Taka
kamera ze światłem. Ma on kanał dla włókna lasera. No, oczywiście sama maszyna jest poza ciałem pacjenta, gdyż to są wielokrotnie takie całe skrzynie, jak dawne komputery, można powiedzieć. Wprowadzamy włókno, które ma średnicę około 1/3 mm, 1/2 mm.
Cieniusieńkie po prostu.
Cieniusieńkie włókno. Mhm. I tym włóknem generalnie prostata dzieli się na dwie części. Jest strefa obwodowa, w której części rosną nowotwory i strefa przejściowa, która jest bardziej od środka, która właśnie się do tej cewki wypukla i powoduje, że jest problem z oddawaniem moczu. Ideą takich operacji, które mają radykalnie usunąć i już generalnie odrosty są, że tak to powiem, rzadkie, polegają na usunięciu tej strefy przejściowej całej.
Czyli połowę jakby prostaty się
usuwa,
tak. Tak?
Przy dużych rozrostach to może być nawet 90%, ale powiedzmy, że połowę mniej więcej prostaty usuwamy. Czyli zostaje ta strefa, gdzie mogą nowotwory przyszłości tak pozostawać. Laser ma taką przewagę nad takim zwykłym ścinaniem. To jest tak, jakbyśmy wzięli nóż i ścinali jabłko po plastrze. No to tak działa klasyczna resekcja. Czyli gdzie spróbujemy dojść do właściwej warstwy, ścinając, może zostać trochę gruczolaka, może się gdzieś tam schować ten gruczolak ze strefy przejściowej. Laser polega na tym, że idziemy właściwie od razu po skórce jabłka i wyłuszczamy całe jabłko, więc dlatego dużo mniejsze są konieczności ponownych operacji.
Mm-hmm. Czyli tam, rozumiem, to jest odsysane, czy to odsysane jest na zewnątrz wszystko to, co jest wycięte, tak?
Najpierw tą tkankę usuwamy i wpuklamy ją do pęcherza moczowego. Czyli można powiedzieć, że ten gruczolak, pierwszym etapem jest umieszczenie tego gruczolaka odciętego już, czyli tej strefy przejściowej tej prostaty w pęcherzu moczowym i następnie korzystamy z morcelatora, czyli takiego narzędzia, które powoduje zjadanie tej tkanki. On ma takie specjalne zęby i zasysa tą tkankę, mieląc ją, i to wszystko będziemy mogli potem wysłać do preparatu.
I to jest
do oceny,
po prostu odsysane z pęcherza, potem ta tkanka znika stamtąd, jest wydalana przez pacjenta. No, tak?
Jak taki mocny ssak, można powiedzieć, który tą tkankę po prostu rozrywa i wysysa.
I teraz proszę powiedzieć, taka operacja to jest wiele godzin, czy to jest krótka operacja i jak wygląda później pobyt pacjenta dalszy w szpitalu, ile on musi przebywać w szpitalu i czy jest macewnik założony, jak to wygląda później już?
Operacja laserem, najczęściej holmowym, polega na tym, że sama operacja przede wszystkim zależy od wielkości prostaty. To jest od pół godziny do godziny mniej więcej, w rzadszych przypadkach do półtora godziny. Proces rekonwalescencji polega na tym, że pacjent zwykle w pierwszej dobie ma usuwany cewnik i idzie do domu. Oczywiście czasami są sytuacje, kiedy wolimy ten cewnik przytrzymać trochę dłużej, no nie jest to zawsze tak samo. Pacjent dochodzi do siebie, ta tkanka goi się powiedzmy do 6 tygodni już tak permanentnie. Zwykle od 2 do 4 tygodni pacjent potrzebuje zwolnienia lekarskiego, żeby dojść do siebie, to oczywiście zależy od
tego. Potem jest kontrola, rozumiem, pooperacyjna po jakimś tam czasie i również badane jest histopatologicznie ten preparat, tak? A dlaczego to się bada? Jest ryzyko jakieś, że tam będzie coś się mogło dziać?
No niestety, jako mężczyźni mamy duże ryzyko raka w ciągu życia. Już nawet nie chcę tutaj mówić i straszyć, jakie dokładnie mniej więcej. Nawet, że przypadkowo wykryjemy tego raka. Jeżeli chodzi o usuwanie strefy przejściowej z prostaty, to szansa wykrycia raka jest około 10%. Tak przypadkowo, że nie było PSA podwyższonego, nie było żadnych wskazań, żeby robić biopsję. Najczęściej są to nowotwory tylko tej strefy, więc wystarczy tylko kontrola PSA, jeżeli wszystko spada do normy. Nie ma. Zakładamy, że jest nowotwór całości usunięty, więc jakby problem jest rozwiązany, ale niestety czasami wymaga to dodatkowych badań, czy zrobienia rezonansu, tomografii, czy czegoś nie.
Dalszego jakiegoś leczenia, czy kontroli chociażby. Ale panie doktorze, a co się dzieje z tą pozostałą częścią prostaty? Ona zostaje i wymaga też jakiejś obserwacji chyba, prawda? Bo często pacjenci mogą sobie myśleć, no miałem operację prostaty, łagodny przerost, wszystko jest wycięte, święty spokój, tak? A to chyba nie tak do końca.
Nie. Rzeczywiście jest wycięta tylko centralna część, która utrudniała oddawanie moczu, ale cała torebka prostaty zostaje. A to właśnie w tej torebce najczęściej rozwija się nowotwór. Więc pacjent po usunięciu gruczolaka stercza nadal ma ryzyko, że zachoruje na raka prostaty, więc dalej trzeba kontrolować PSA, dalej trzeba odwiedzać urologa i ci pacjenci no, także mogą zachorować na raka prostaty. Także to ważna bardzo informacja.
Jak często w takim razie mężczyzna powinien wykonywać te wszystkie badania i kontrole, na przykład PSA? Czy tak samo jak przed operacją? Czy to rzadziej można? Czy może częściej właśnie? Jak pan tutaj by sugerował?
Muszą wykonywać kontrole tak samo jak wszyscy inni pacjenci, ponieważ mają tą część prostaty, która może zachorować na raka prostaty. Więc są jak gdyby w standardowym trybie obserwowani i kontrolowani.
A powiedzmy jeszcze w takim razie, skoro jesteśmy przy tych operacjach laserowych, bo rozumiem, że to są takie operacje najbardziej optymalne dla pacjenta i które są wykonywane w szpitalu, w oddziale na Gdańskiej Zaspie. Czy na przykład są one obarczone mniejszym ryzykiem powikłań, czy ryzyko jest takie same jak przy otwartych operacjach i wszystkich innych metodach stosowanych w leczeniu łagodnego rozrostu prostaty?
Oczywiście, jak już wspomnieliśmy, im więcej tkanek przecinamy, na przykład robiąc klasyczną operację, tym więcej jest możliwości, że coś po drodze, że tak to powiem, więcej tkanek się musi zagoić, nie? Że tak to powiem. Ale jeżeli chodzi o operacje endoskopowe, laserowe, to, że idziemy wewnątrz właściwej warstwy, a nie tniemy to po fragmencie, powoduje mniejsze ryzyko i krwawienia, i różnych innych następstw.
Bo prostata jest bardzo ukrwiona, prawda?
No, zwłaszcza, no tak, to jest narząd ukrwiony. Niestety bardzo jest ukrwiona i to niestety powoduje, że przy operacjach otwartych jest, które się do tej pory czasami wykonuje, no niestety jest też ryzyko, że trzeba będzie przytaczać krew, czy będzie jakieś krwawienie większe. No niestety tak ten narząd jest unaczyniony.
A panie doktorze, a zapytałabym jeszcze o te takie związane z operacją powikłania, nie wiem, bakteryjne. Czy na przykład to, że w pęcherzu mamy tą zmieloną, że tak powiem, tkankę, która się tam musi wydalić, prawda?
Ona jest sama usuwana.
Sama usuwana. Ale no jest to jednak jakieś tam ryzyko. Czy jest jakieś ryzyko, że tam dochodzi do jakichś zapaleń, zakażeń i tak dalej? Czy ono jest minimalne?
Ogólnie im pacjent większe miał zaleganie moczu, większe problemy przed operacją, tym większa jest szansa, tak jak już wcześniej wspomniałem, że ta prostata w ogóle ma w sobie bakterie, że w ogóle pacjent jest przewlekle zakolonizowany. No i oczywiście im więcej tych bakterii, tym większe ryzyko, że wystąpi jakieś powikłanie
infekcyjne.
Czyli
generalnie się stosuje jakieś pewnie antybiotyki.
Oczywiście.
I to jest też normalne, tak?
Najlepiej posiew moczu przed zabiegiem pobrać i odpowiednio pacjenta przeleczyć i podczas zabiegu też leczyć.
Tak, ale chciałem też zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę wykorzystujemy laser od kilku lat i jesteśmy w stanie zrobić te zabiegi z użyciem lasera, bo już się tego nauczyliśmy. Wprowadziliśmy nową technikę operacyjną. Pracowaliśmy nad tym całym oddziałem od kilku lat, żeby przede wszystkim pozyskać odpowiedni laser, który
minimalizuje to ryzyko jakieś
tak,
też.
I który daje taką energię, żebyśmy mogli ten zabieg zrobić. Poza tym trzeba było się nauczyć tej techniki. Mateusz tutaj jako pierwszy z doktorem Gisem tą technikę wprowadzali i Tomekiem Podczarskim. Także to też nasza ciężka praca, żeby nauczyć się tej techniki, żeby pacjenci nawet z dużą prostatą przeszli ten zabieg w sposób bardzo komfortowy, bezpieczny i łagodny. Ponieważ ja pamiętam zabiegi operacyjne, gdzie wykonywaliśmy bardzo dużo właśnie takich usunięcia prostaty, nacinając powłoki brzuszne. I ten zabieg był obarczony możliwością krwawienia, możliwością infekcji. No i dyskomfortem pacjenta, który leżał podłączony do różnych rurek, przez które przepływały woda, gdzie myśmy płukali tą krew z pęcherza. No, bardzo skomplikowane to były zabiegi. Teraz dzięki nowemu sprzętowi, nowemu laserowi i technice, którą część zespołu już nasza opanowała, pacjent ma bardzo duży komfort i bardzo szybko wychodzi do domu.
A ja mam takie jeszcze pytanie, czy w związku z tymi różnymi problemami, które mogą wystąpić w wyniku operacji, jest to jednak jakaś tam ingerencja, mimo tej, że to jest mało inwazyjne, ale czy na przykład może dochodzi albo jest jakieś zwiększone ryzyko, albo minimalne ryzyko, że panowie określili na przykład nietrzymania moczu po takich operacjach u mężczyzn, bo tego mężczyźni też się obawiają, myślę, poddając się, decydując się na operację.
Ogólnie określone ryzyko nietrzymania moczu po tej operacji wynosi około 1-2%.
Trzeba mieć wyjątkowego pecha, po prostu, krótko mówiąc, tak? Żeby akurat się złapać.
To jest też tak, jak z innymi operacjami. Każdy pacjent jest inny, każda prostata, nawet jak ma ten sam rozmiar, ona może być zupełnie inaczej zbudowana. Ale to, co najczęściej pacjentom przeszkadza, to nie jest takie, mówimy o takim nietrzymaniu moczu w sensie jakimś tam permanentnym, ale takie przejściowe nietrzymanie moczu ma nawet 15% osób w ciągu 3 miesięcy, bo to, co wspominałem, ten pęcherz się u niektórych przebudowuje, on ma bardzo dużą siłę i zanim on osłabnie i zanim się wyleczy, że tak to powiem, z tego przyrostu, to on będzie ten mocz bardzo z dużą siłą się kurczył i wyciskał.
I chyba też ma znaczenie właśnie moment, w którym jest ta operacja robiona, w jakim stanie jest przed operacją ten pęcherz, czy on już jest, jak pan powiedział, cienki i nadwyrężony przez lata i to też ma znaczenie, tak?
Bo on wyciska ten mocz, a tej prostaty, która wcześniej blokowała ten przepływ moczu, już nie ma. Bo odblokowaliśmy to wszystko, więc dużo łatwiej ten mocz pacjentom zgubić i oni to traktują jako nietrzymanie moczu. Ale co podam jeszcze tylko tak na przykładu, te 15% po 3 miesiącach maleje do około 1% po 6. Więc jakby, i to jest to ostateczne, co zostaje tak naprawdę, więc większość to są sytuacje przejściowe.
A czy na przykład też tutaj słuchacze zwracają uwagę, że w nocy po takich zabiegach, rozumiem, że tu pisze do nas słuchacz, który taki zabieg przeszedł, też po zabiegu ma takie poczucie, że częściej oddaje mocz w nocy, że ma, no po prostu musi wstać, bo ma te parcie w nocne. To jest normalne też po takim zabiegu?
Tak, musimy sobie uświadomić, że rzeczywiście nie przecinamy skóry, ale usuwamy ten gruczolak z
prostaty. Czyli taką trochę blokadę, prawda? Że ten mocz...
Usuwamy to, ale tak naprawdę zostaje rana w tym gruczole krokowym, która się musi pokryć właściwym nabłonkiem. I to trwa, tak jak tutaj dr Glembin powiedział, kilka tygodni, nawet do miesięcy. W związku z tym jest tak, że jak mocz będzie dotykał tej rany, no to będzie to drażniło i będzie powodowało, że pacjent będzie miał poczucie tego, że musi nagle oddać mocz. Ale też mówimy o tym, że im dłużej trwa choroba, tym bardziej układ nerwowy pęcherza się zmienia. I jeżeli ten zabieg wykonamy późno, to tak naprawdę ten układ nerwowy pęcherza cały czas jest zmieniony. On już nie odbuduje się. Więc jeżeli doprowadziliśmy się do takiego stanu, że pęcherz, możemy powiedzieć, zwariował.
No stał się leniwy, to pacjenci mówią, leniwy pęcherz.
Różnie. Tak? Mhm. Albo leniwy, albo zwariował.
Albo
właśnie
zwariowany.
Przez to, że próbuje bardzo często wydusić ten mocz. Mhm. Więc jeżeli doprowadzimy już do takiego stanu, że ten układ nerwowy, który jest odpowiedzialny, bardzo skomplikowany zresztą za mikcję, zwariował, no to nawet jak usuniemy tą prostatę, to zanim ten układ nerwowy się poukłada, to jest bardzo dużo czasu. O ile w ogóle, bo może się skończyć tak, że nie, że zostaną objawy.
To jeszcze na koniec, jak przebiega kwalifikacja, znaczy jak dostać się do Państwa na tą operację, tutaj słuchacze pytają, ile się na nią czeka i co trzeba zrobić, żeby no po prostu być pod kontrolą urologów, panów, kolegów pańskich, waszych w szpitalu na Gdańskiej Zaspie.
Więc przede wszystkim trzeba się zgłosić do urologa. Urolog podejmie decyzję o leczeniu i jeżeli taką decyzję podejmie, no to kieruje do nas, do szpitala. My każdego dnia, oprócz poniedziałków, o godzinie 9 rano wyznaczamy terminy zabiegów operacyjnych. Jest gabinet 224, zapraszamy do tego gabinetu.
No trzeba się zarejestrować, tak?
Nie, właśnie nie trzeba. Można przyjść i tam zawsze zwykle jest ordynator oddziału, który wyznacza terminy i dodatkowo jeszcze kwalifikuje
tych pacjentów. Gabinet jest w poradni czy na oddziale?
W
poradni urologicznej.
Tak.
I tam można się po prostu zapisać.
Tak. Przychodzimy, to co ważne, z całą dokumentacją medyczną. Mhm. Przynosimy wszystkie wyniki badań, które mamy i na tej podstawie pacjent jest kwalifikowany i jest wyznaczany termin zabiegu operacyjnego.
Oczywiście trzeba mieć skierowanie też do poradni i to jest od wtorku do piątku.
Bardzo dziękuję panom za przyjście do studia, za rozmowę. Doktor nauk medycznych Wojciech Narożański, specjalista urolog i lekarz Mateusz Glembin, również specjalista urolog z oddziału urologii, urologii onkologicznej Szpitala Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, byli moimi gośćmi. Dziękuję za poświęcony czas i podzielenie się wiedzą. Wszystkie rozmowy medyczne znajdą państwo na stronie internetowej radiogdańsk.pl. Serdecznie zapraszam do odsłuchiwania. Dzisiejszy program zrealizowała Ewa Palicka. Prowadziła jak zwykle Joanna Matuszewska. Do usłyszenia za tydzień.
Bądź zdrów.